w toku. Poranek Radia TOK FM.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na program Wybory w Toku, a w studiu Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jacek Trela, Polska 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry.
Dzień dobry, świątecznie.
I Jacek Wilk, Konfederacja.
Dzień witam. Dobry Państwu.
Mogą Państwo śledzić transmisję naszej dyskusji na profilu Radia TOK FM na Facebooku oraz na YouTubie. I zapewne, jeżeli śledzą Państwo naszą debatę, to zauważą Państwo, że w studiu mamy bardzo wiele elementów koszyczka wielkanocnego, w związku z tym, że mamy Wielką Sobotę, no, ale cała operacja składania wszystko do jednego koszyka odbędzie się pod koniec naszego programu, a teraz zaczynamy naszą dyskusję. Zacznijmy od tego, że prezydent Duda wczoraj zawetował ustawę o pigułce dzień po bez recepty. Prezydent, wsłuchując się w szczególności głos rodziców, nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożliwiających dostęp dzieci poniżej 18 roku życia do produktów leczniczych, do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców. Tak czytamy w uzasadnieniu tej decyzji. Prezydent podkreślił, że podstawą jego decyzji jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci. W skrócie rzecz ujmując, prezydent uważa, że można dyskutować o dostępie do tabletki dzień po. Chodzi oczywiście o antykoncepcję awaryjną, ale dla osób od 18 roku życia. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że wobec tego prezydenckiego weta resort zdrowia zastosuje plan B. Pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty od 1 maja w ramach recepty wystawionej przez farmaceutę. I pytanie do pani minister Pauliny Piechny-Więckiewicz. W takim razie, czy nie można byłoby oprócz tego planu B, przygotować przepisy, które po prostu zakładałyby, iż pigułka dzień po będzie dostępna dla osób od 18 roku życia.
Oczywiście można rozważać, dzień dobry Państwu jeszcze raz, można rozważać różne warianty, natomiast myślę, że pan prezydent wykazał się jednak aktem hipokryzji, to znaczy żyjemy w kraju, w którym legalne jest uprawianie seksu z osobą powyżej 15 roku życia i są określone konsekwencje i myślę, że pan prezydent Duda również wie, że są określone konsekwencje tego, że ktoś rozpoczyna współżycie seksualne, a jednak udaje, że ten temat nie istnieje. Myślę, że edukacja zdrowotna, edukacja seksualna byłaby dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o pana prezydenta Duda. Bardzo serdecznie zapraszam do takich zajęć.
No, posłanki Lewicy nawet były u prezydenta, tak, jak widać, go nie przekonały.
Tak, posłanki Lewicy uznały, iż należy szeroko konsultować różne rozwiązania prawne, ale przede wszystkim, że pan prezydent Duda nie może uciec od wizerunkowej również odpowiedzialności i powiedzieć, nikt ze mną nie rozmawiał, nikt ze mną nie konsultował. Otóż posłanki Lewicy były, przedstawiły opinie ekspertów, przedstawiły swoje postulaty. Pan prezydent Duda zdecydował się nie wesprzeć polskich kobiet, zdecydował się nie być sojusznikiem polskich kobiet i chcemy, żeby było widać również tą wizerunkową odpowiedzialność pana prezydenta Dudy. Pan prezydent Duda ucieka przed tematem. Może powinien sam zaproponować w takim razie rozwiązania związane z ograniczeniem pigułki od 18 roku życia, z dostępnością tej pigułki, jeżeli już tak bardzo uważa, że ten argument jest najważniejszy w całej sprawie. Dla nas, dla mnie osobiście, dla osoby, która ponad 20 lat wychodzi na ulicę Polski, żeby walczyć o prawa kobiet, najbardziej istotne jest to, że pan prezydent Duda nie wziął pod uwagę, jakie skutki ma ciąża u tak młodych dziewczyn, że chodzi o ich zdrowie, że chodzi również również o ich życie i że dopóki nie mamy również uregulowanych kwestii związanych z możliwością przerwania ciąży, to polskie nastolatki, polskie kobiety nie czują się bezpiecznie. A już zupełnie na koniec, szanowny panie prezydencie i wielu szanownych panów i nie tylko, naprawdę nikt nie łyka pigułki po jak cukierki, a już w szczególności polskie nastolatki, bo nie wiem, czy pan prezydent Duda sprawdził sobie koszt takiej pigułki i myślę, że polskie nastolatki naprawdę mają więcej pomysłów na wydatkowanie takich kwot, czy ich rodzice, jeżeli chcą je wesprzeć. To nie jest wcale tania impreza. No i naprawdę nikt nie łyka ani pigułki po, ani pigułek antykoncepcyjnych jak cukierki. To jest obraźliwe dla młodych kobiet, dla kobiet. W ogóle taki kierunek myślenia, że my musimy wam powiedzieć, co wy macie robić, bo jesteście za głupie, żeby umieć odpowiedzialnie myśleć o swoim życiu, o swoim zdrowiu.
Profesor Karol Karski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie pośle.
Jeszcze raz witam serdecznie. Pani minister mówi o hipokryzji. No ja ją bardziej dostrzegam właśnie po stronie koalicji rządzącej. Od początku było wiadomo, że pan prezydent jest skłonny podpisać ustawę, w której obowiązek posiadania recepty dla nabycia tego typu produktu medycznego, bo nie leczniczego, to niczego nie leczy, tylko, no ale to jest produkt medyczny. No byłby gotów zaakceptować zniesienie tej recepty dla osób powyżej 18 roku życia. I ten produkt medyczny jest cały czas dostępny w aptekach. Można go nabyć, natomiast trzeba najpierw udać się do lekarza. I pan prezydent za pośrednictwem pani minister Paprockiej wielokrotnie sygnalizował, że gotów jest zgodzić się z takim rozwiązaniem. Natomiast w przypadku dzieci, dziewczynek między 15 a 18 rokiem życia, pan prezydent uważa, że taki produkt medyczny również powinien być dostępny, natomiast dopiero po otrzymaniu recepty przepisanej przez lekarza. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której nikt nikomu niczego nie zabrania, a jednocześnie
recepta u lekarza z klauzulą sumienia, jak rozumiem,
panie pośle, tutaj problem polega na tym, że pigułka jest skuteczna przede wszystkim wtedy, kiedy się bardzo szybko ją zażyje, a jeżeli mamy szukać lekarza, który wystawi receptę, to wydłuża okres i cała operacja, tak, lub jest kosztowne.
Gdyby koalicja rządząca poszła tą drogą zaproponowaną przez pana prezydenta, to już dzisiaj byłyby zniesione recepty dla osób powyżej 18 roku życia. Również rodzice mogliby dla swojego dziecka kupić taki produkt medyczny i sprawa byłaby zamknięta. Wydaje się, że chodzi tutaj po prostu o gonienie króliczka, a nie złapanie go.
Pan senator Jacek Tryla, Polska 2050. No,
gdyby pan prezydent jednak podpisał tę ustawę, nawiązuje do narracji mojego przedmówcy, to wtedy, to dzisiaj już mielibyśmy ten problem rozwiązany. A tak się tworzy kolejny problem. Ja myślę, że prezydent Duda się przywiązał do swojego stwierdzenia jakiś czas temu, że to jest bomba hormonalna i tak w to uwierzył, mimo wizyty polityczek lewicy i przekonywania go, mimo stanowiska autorytetów medycznych, które mówią wprost, wyraźnie, że nie jest to żaden środek szkodliwy, że ta dawka hormonalna jest nieduża. To tak się przyzwyczaił pan prezydent do tej swojej narracji o bombie hormonalnej, że odmówił podpisania czegoś, co jest niezwykle ważne i potrzebne dla młodych kobiet, młodych dziewcząt, które mogą podjąć współżycie legalne po 15 roku życia, a zatem tutaj to jest skorelowane z tą granicą wieku. Mało tego, mając 16 lat, dziewczyna może też wyjść za mąż. Oczywiście za zgodą sądu, ale to pokazuje miarę dorastania i miarę dojrzałości. W związku z tym ta granica wieku, nie wiem dlaczego miałaby być od 18, albo jeszcze od jakiegoś innego wieku, to jest bardzo sensownie wkomponowane w cały system prawny. W związku z tym... Tak, tak, to jest to współgra. Poza tym to, co pani redaktor powiedziała, dostępność na receptę może być o dzień za późno. Mamy też element wstydu młodej dziewczyny, która musi najpierw powiedzieć o tym swoim rodzicom, dopiero pójść do lekarza, dostać receptę i to już będzie za późno. I co mamy w zamian za to? Niechcianą ciążę i problemy społeczne, rodzinne i wszystko, co z tym jest, co się może wiązać. Więc pan prezydent Duda wybrał najgorsze rozwiązanie z możliwych.
Jacek Wilk, Konfederacja.
No jest tu jednak pewien problem, bo mamy do czynienia przecież z dziećmi mimo wszystko. Przypominam, że dzieckiem się jest do 18 roku życia i z tym faktem wiążą się różne skutki. No, najważniejsze taki, że się jest pod opieką rodziców. I we wszystkich istotnych sprawach dla dziecka jednak rodzice powinni przynajmniej uczestniczyć, brać udział. Wydaje mi się, że w przypadku jednak mimo wszystko drastycznego środka, jakim jest ta pigułka dzień po, wskazane jest, żeby jednak rodzice w tym procesie wychowawczym, szeroko rozumianym dziecka uczestniczyli.
Ale co to znaczy drastycznego?
No, mimo wszystko jest to niektórzy mówią, że jest to środek przestoporonny, inni, że nie.
Nie, no to nie jest.
Uniemożliwia zapłodnienie to nie jest żadną bombą hormonalną.
To jest kwestia dyskusji, dlatego że jeżeli
powstaje zarodek... No nie można dyskutować z autorytetami medycznymi.
Ale są różne opinie, panie senatorze, więc bierzmy to pod uwagę. Jeżeli mamy do czynienia z zarodkiem i jego wydaleniem, no to jest to rodzaj jednak mimo wszystko poronienia. I tu
no,
jest
ale właśnie
aspekt.
Problem polega
jeżeli
na
tak,
tym, że jeżeli to już nastąpiło rzeczywiście zapłodnienie, to pigułka dzień po nie pomoże.
Tu są, mówię, różne kontrowersje, ale właśnie w związku
nie,
z tym...
Nie, ja po prostu się opieram na tym, co mówią lekarze
różne opinie,
i
no więc no nie kłóćmy się, jeden rabin powie tak, drugi nie, ale jeżeli przyjąć, że jest to środek przestoporonny, no to mamy w takim razie obejście bokiem ustawy antyaborcyjnej.
No ale pani mecenasie, ale nie jest
dziewczyny na więc... aborcję w pokątnych tak. gabinetach, gdzie jest zagrożone ich życie. Właśnie wywołujecie skutek odwrotny do zamierzonego.
Nieprawda. My uważamy, że raczej powinno się zapobiegać tego typu zjawiskom poprzez wychowywanie w odpowiedzialności
ale są też przeciwko aborcji,
i wiedzy. To jest najlepszy środek zapobiegania tego typu sytuacjom. Przypominam, że cały czas mamy ustawę, moim zdaniem niezmienionym kształcie od 1993 roku, która dopuszcza tylko 3 przypadki przerywania ciąży. Więc zasadniczo aborcja jest zakazana z tymi 3 wyjątkami. Więc powiadam, jeżeli tworzymy tego typu bypassy, tego typu furtki do obejścia obowiązującej ustawy, no to ja się z tym nie mogę zgodzić. Ale też zgadzam się, nie zgadzam się, mówię z tych przede wszystkim tych powodów najważniejszych. Rodzice we wszystkich istotnych sprawach dziecka, czyli do 18 roku życia, powinni jednak uczestniczyć w tego typu decyzjach. Po to się dziecko wychowuje, po to się jest rodzicem, po to jest granica 18 roku życia. Możemy ją obniżyć, ale dopóki jest, to w takich sprawach nie wyobrażam sobie, żeby rodzic jednak w takich decyzjach nie uczestniczył.
Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry Państwu. Mam takie absolutne wrażenie, że zgadzam się z panią ministrą, że Andrzej Duda nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet. I to nie pierwszy raz. I wkurzył polskie kobiety i polskie dziewczyny. I mam nadzieję, że to również spowoduje to, że 7 kwietnia zmobilizowany zostanie elektorat kobiecy, bo nie chcemy PiSu, nie chcemy tych ludzi po prostu i w sejmikach wojewódzkich, w radach miast, którzy chcą ideologią się kierować, a nie zdrowym rozsądkiem. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, o której chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest kwestia, i to mnie chyba najbardziej wkurzyło, bo ja pamiętam końcówkę kampanii 2020, wtedy, kiedy na scenie z Andrzejem Dudą pojawiła się Agata Duda i Kinga Duda. Nie wiem, czy pamiętacie państwo tę sytuację. I one milczą. One w tej sprawie milczą. One na pewno wiedzą, że to, co robi Duda, jest absolutnie złe. Ale my płacimy pani Agacie Dudzie również za to, żeby ona reprezentowała polskie kobiety wtedy, kiedy są sprawy, które dotyczą właśnie ich. No i to jest ostatnia kwestia, to jest ignorancja. Ignorancja medyczna. Znaczy te bzdury, które prezydent Duda wygłasza, mówiąc o jakiejś bombie hormonalnej. On zrobił bombę, to jest bomba ideologiczna i bomba hipokryzji. Wszyscy wiemy, że inicjacja seksualna młodych to jest odbywa się między 15 a 18 rokiem życia. I tak naprawdę jeszcze jest jeden aspekt, jest dla osób religijnych. Andrzej Duda otworzył szeroko drzwi dla aborcji. Oficjalnie tych aborcji jest bardzo mało, bo cały czas jest to drakońskie prawo, 161 zabiegów w roku 2022. Mówi się o tym, że nielegalne podziemie to jest około 150 tysięcy rocznie. On otworzył drzwi dla aborcji, które będą dokonywały 15, 16, 17, 18-letnie dziewczynki. To jest skandal i powinien się za to, że tak powiem, w piekle spalić za takie działanie. Ale my mamy oczywiście plan B, bo rząd koalicji 15 października jest również po to, żeby omijać te bezdennie głupie weta i oczywiście od 1 maja. Konsultuje to pani minister Izabela Leszczyna, będzie rozporządzenie ministra, które będzie umożliwiało w aptekach kupowanie po konsultacji, to będzie taka, powiedziałbym, lekka formalność, kupowanie tej tabletki dzień po. I nie każdy sobie z nas tutaj teraz uświadomi sytuację. Dzisiaj jest Wielka Sobota, jutro jest Święto Zmartwychwstania, w poniedziałek dzień wolny od pracy. No, nie daj Boże, no, ktoś po prostu ma sytuację taką, gdzie się odpowiednio nie zabezpieczył. Gdzie ta dziewczyna i gdzie ta kobieta ma szukać przez te 3 dni pomocy? To jest po prostu skandal.
Proszę państwa, chciałam zmienić temat i porozmawiać o przeszukaniach u Zbigniewa Ziobry i innych polityków suwerennej Polski. Chodzi między innymi o Michała Wosia, Dariusza Mateckiego i Marcina Romanowskiego. Sytuacja jest dosyć dynamiczna, więc pozwolą państwo, że przedstawię stan na dziś. Otóż ostatecznie zatrzymano 7 osób. W tym w przypadku 3 osób prokuratura wnioskowała o areszt i sąd przychylił się do tego wniosku. Chodzi o 2 urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry oraz księdza Michała O., szefa Fundacji Profeto, który budował ośrodek Archipelag. Michał O. miał otrzymać 100 milionów złotych, ostatecznie popłynęło 66 milionów złotych, reszta została zablokowana przez nowe władze. I pytanie teraz, co będzie się działo dalej, bo można zrozumieć z wypowiedzi prokuratorów, że w tej chwili są szykowane wnioski o uchylenie immunitetu dla Marcina Romanowskiego oraz Michała Wosia właśnie w związku z decyzjami podejmowanymi w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tam między innymi zarzut też polegał na tym, że konkursy mogły być ustawiane, to znaczy wiadomo, że bardzo wiele organizacji zgłaszało się do konkursów, żeby zdobyć dotacje na działania związane właśnie z pomocą ofiarom przestępstw. No a okazywało się, że wygrywali te konkursy głównie ci, którzy byli personalnie powiązani z politykami suwerennej Polski. Wiem, że przeszukania u Zbigniewa Ziobry budziły silne emocje. Politycy suwerennej Polski protestowali. No i chciałam porozmawiać także o tym, czy prokuratura tutaj dopełniła wszystkich procedur, czy też są jakieś działania prokuratury, które można krytykować. Pan senator Trela, bardzo proszę.
Wydaje się, że dopełniła wszystkich procedur. Ta kwestia, która jest najbardziej kontrowersyjna w opinii publicznej, to jest to, czy można dokonać przeszukania w domu czy w mieszkaniu posła.
No, jest... Profesor Piotrowski na przykład uważa, że nie, a profesor Chmaj też kiedyś uważał, tak, że nie.
Nie można. To nie znaczy, że...
Nawet dzisiaj mówi, że też, że nie można.
To nie znaczy, że się nie mylą. To nie znaczy, że się nie mylą. Profesura, ludzie nauki mają to do siebie, że czasami nie zwracają uwagi na kwestie praktyczne. Przyjmijmy sobie taki prosty przykład. Załóżmy, że w domu u jednego z tych posłów znajduje się większość materiałów, które by świadczyły o popełnieniu przez niego przestępstwa. To by znaczyło, gdyby przyjąć koncepcję, że nie można dokonać przeszukania, że nie można też wystąpić o uchylenie immunitetu, dlatego że te materiały, które uzasadniałyby podjęcie przez Sejm decyzji o uchyleniu immunitetu, znajdują się w dyspozycji osoby bezpośrednio zainteresowanej i w związku z tym mamy takie zaklęte koło. Nie wystąpi się o uchylenie immunitetu, nie będzie można dokonać przeszukania, w tym czasie te materiały mogą ulec zniszczeniu, więc nie ma żadnych wątpliwości. Na przykładzie takim prostym widać, że przeszukanie jest jak najbardziej dozwolone. To wynika zresztą, bo to nie jest tylko kwestia tego przykładu, ale to wynika wprost z przepisu. Przepisy mówią o tym, że nie można posła czy senatora zatrzymać ani aresztować bez zgody Sejmu czy Senatu. Natomiast
nie
milczą,
ma mowy o przeszukaniu.
Milczą o przeszukaniu. No i jeżeli zestawimy sobie brzmienie tego przepisu z tym przykładem, który na początku przedstawiłem, to dochodzi się do prostego wniosku, że przeszukanie jest dozwolone jak najbardziej. Pytanie jest, czy zostało przeprowadzone prawidłowo, to oceny tego nie podejmuje się tutaj, dlatego że zbyt mało wiem na ten temat. Rozpozna na pewno te kwestie sąd, do którego już zapowiedziano, tak, że będzie złożone zażalenie na te czynności. Bo też pojawia się pytanie, czy trzeba było czekać na przyjazd pana Ziobry do tego domu, żeby on wpuścił i w jego obecności dokonać przeszukania. Być może tak, ale jeżeli była informacja, że jest za granicą.
To jest pewne zastrzeżenie, dlatego że z tego, co ja wiem, prokuratura w momencie, kiedy się dowiedziała, że Zbigniew Ziobro wraca z zagranicy, dlatego to tak długo trwało, to wstrzymała przeszukania i czekała na niego. Tak zrozumiałam.
Czyli wiedzieli, że
natomiast
jest za granicą.
Natomiast jednak samo przeszukanie się rozpoczęło bez udziału
Zbigniewa
Ziobry. Ale z jakąś
osobą przybrano.
Tak, sąsiad uczestniczył.
Jak słyszymy, więc no to jest...
Prokurator i czynności były nagrywane. Ale tutaj panie profesorze, zwracam się do Karola Karskiego, jest w trudnej sytuacji, dlatego że może pan oczywiście powoływać się na opinię profesora Chmaja czy profesora Piotrowskiego, tylko tak się składa, że prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry przeszukiwała mieszkania osób, które są chronione immunitetem. Mam na myśli pana senatora Gawłowskiego, pana prezesa Banasia i panią sędzię Morawiec.
Znaczy uważam, że w tamtych sytuacjach też nie powinno dochodzić do takiego naruszenia immunitetu i dawałem temu.
Ale wtedy pan, panie profesorze, nie protestował.
Nie, dawałem również temu wyraz. Natomiast trzeba sobie uświadomić jedno. Immunitety nie są ustanawiane w interesie osób, których one dotyczą. Zresztą zawsze one mogą być uchylone. One są ustanawiane w interesie państwa demokratycznego. Chodzi o to, aby władza nie miała wpływu na procedury demokratyczne, na przebieg wyborów, na jakby interakcje między ugrupowaniami politycznymi. I to jest zawsze bardzo wrażliwa materia. Mamy do czynienia z przepisem konstytucyjnym, który oczywiście mówi o tym, że posła nie można zatrzymać, ale także nie można przeciwko niemu prowadzić postępowania. Konkretnie ujmuję to w słowach, iż poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. I mamy tutaj oczywiście, tak jak
no
pani
i to
redaktor...
to przeszukanie, panie profesorze, gdzie się mieści w tym? Jak pan je umieszcza w pojęciu immunitet?
Jakkolwiek nie spojrzymy na przeszukanie czyjegokolwiek mieszkania, czy to osoby publicznej, czy osoby niebędącej osobą publiczną, no nie jest to działanie, które nie mieści się de facto w pojęciu prowadzenia postępowania przeciwko osobie. Tak jak słusznie mówi profesor Piotrowski, to konstytucja powinna definiować pojęcia ustawowe, a nie ustawa pojęcia konstytucyjne. Że przy innym rozumieniu tych kwestii immunitet staje się całkowicie czymś złudnym, nieistniejącym. I tak jak mówię, no, on nie jest tworzony po to, żeby chronić osoby. On jest tworzony po to, żeby chronić państwo demokratyczne.
No ale czy tu pan, panie profesorze, nie dostrzega pewnego problemu, to znaczy tą cienką granicę między sytuacją, kiedy rzeczywiście trzeba chronić pewne osoby przed odpowiedzialnością, która może być motywowana politycznie, a jednak no, wyciąganiem konsekwencji,
dostrzegam
czy
wszystkie problemy, absolutnie
po prostu prowadzenia
problemy,
śledztwa w przypadku osób, które
i po jednej i po
mogły złamać
drugiej
prawo.
Stronie. Natomiast od tego są pewne procedury. Pani redaktor już tutaj cytowała profesora Ryszarda Piotrowskiego, profesora Marka Chmaja, dla którego zresztą ogromny szacunek, bo on się nie zachowuje tak jak wielu innych profesorów, którzy kiedy to jest jakby niekorzystne z ich punktu widzenia, to wymazują nawet w podręcznikach to, co wcześniej napisali. Profesor Marek Chmaj wziął na klatę tą swoją wcześniejszą opinię, powiedział tak, no, ją oczywiście podtrzymuje, aczkolwiek nie każdy dzisiaj musi się ze mną zgadzać. Na jednym z portali czytałem także wczoraj, że tego typu poglądy wyrażała kiedyś pani prokurator Ewa Wrzosek, ale także kwestie, tutaj pan senator mówi, że nie zna przebiegu, prawda, tych przeszukań, nie może się odnosić, ale mamy też taką, bodaj dzisiaj zaprezentowaną w Onecie opinię pana profesora Andrzeja Cola, który wskazuje na to, że no, u niego coś jakby no, nie współgra tutaj z procedurą karną w tym przeszukaniu w zakresie takim, iż nie poinformowano jednak osoby, której mieszkanie ma być przeszukiwane.
To...
Więc tak jak powiedziałem, no... Tutaj trzeba wyważyć wszystkie jakby aspekty w jedną i w drugą stronę, natomiast to też nie jest tak, że jakby pojęcia konstytucyjne można czynić złudnymi i powiem w ten sposób, no, jeśli ktoś przez całe lata czynił się, nie wiem, rycerzami, damami konstytucji, no to i kwestionował pewne rzeczy, to nie może dzisiaj twierdzić inaczej i postępować inaczej, tylko że jeszcze z takim turbonaładowaniem.
Muszę jednak powiedzieć, że pan, że prawo PiS-u do krytykowania rozmaitych działań jest wysoce nadwyrężone, powiedziałabym tak delikatnie, bo kiedy profesor Piotrowski mówił, że łamiecie konstytucję w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa, to nikt tymi opiniami w PiS-ie się nie przejmował. Więc tutaj naprawdę delikatnie zauważa, że
tak
jest pan w trudnej sytuacji.
To tak jak powiedziałem, ale... to wszystko działa w różne strony. Z kolei druga strona też się nie przejmuje opiniami profesora Piotrowskiego, który mówi na przykład, że nie można było przejąć mediów publicznych.
Panie profesorze, to znaczy tak, przepraszam, że wyjdę ze swojej roli, ale uważam, że symetryzm w tej sprawie jest absolutnie nieuzasadniony i musimy zostać przy swoim zdaniu. Natomiast tutaj, jeśli chodzi, bo zaraz oddam głos panu posłowi Szczerbie, chcę tylko powiedzieć, że profesor Coll powiedział, że sama procedura, wszystko na to wskazuje, była zgodna z prawem, dlatego że służby zadzwoniły do teściów Zbigniewa Ziobry, powiadomiły, że wchodzą do mieszkania, poprosiły o klucze, teściowie powiedzieli, że nie udostępnią kluczy, nie wiem, czy nie mieli. Więc w związku z tym Zbigniew Ziobro pośrednio został natychmiast w oczywisty sposób powiadomiony. W momencie, w którym teściowie nie chcieli, nie przybyli do mieszkania, to wtedy został poproszony sąsiad, tak jak przewidują procedury, i sąsiad uczestniczył w tej procedurze. Był też prokurator i te czynności były nagrywane. Ja oczywiście też czekam na decyzję sądu, kiedy Zbigniew Ziobro złoży zażalenie. Ale oczywiście profesor Coll powiedział, i tu zwracam się do posła Szczerby,
ale jeśli można,
że
to,
jednak...
Może zrobimy małą reklamę Onetowi. Niech wszyscy państwo zajrzą do tego tekstu i go dokładnie przeczytają, bo
pani redaktor jeszcze
w miarę wiernie jakby to zrelacjonowała, ale tam są jeszcze różne inne aspekty, różne wątki.
Dlatego ja jestem też ostrożna. Natomiast
jeśli
tutaj
można,
pytań...
jeśli tylko można...
Ostatnie zdanie,
tak,
bo teraz
jedno
kolej
zdanie.
Szczerby.
Tak jak powiedziałem, tu trzeba wyważyć wszystkie jakby aspekty w jedną i drugą stronę. I jeśli mamy do czynienia z działaniem wobec osób publicznych, wobec byłego ministra sprawiedliwości, wobec jednego z liderów opozycji w tej chwili, to wydaje się, że jeśli cokolwiek znaleziono tam, powinno być to natychmiast upublicznione. Powinniśmy wiedzieć, czy to przeszukanie miało charakter trałowy, czyli na wszelki wypadek po prostu służby weszły do czyjegoś domu i czegoś szukały i
no, ale nie przekazuje się, panie profesorze, informacji z postępowania przygotowawczego publicznie tak długo, jak ono jeszcze...
Ale można to uczynić. Mamy
informację o tym, że jeden z urzędników zgodził się być małym świadkiem koronnym i zeznaje w sprawie odpowiedzialności innych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. I teraz do pana posła Szczerby. Rzeczywiście zarzut był taki i profesor Coll też powiedział, że byłoby lepiej, gdyby tak się stało, a mianowicie, gdyby funkcjonariusze oraz prokurator, stojąc pod drzwiami mieszkania Zbigniewa Ziobry, zadzwonili właśnie do Zbigniewa Ziobry, bo mieli jego numer telefonu. Michał Szczerba.
Nie wiem, czy mieli jego numer telefonu.
Był dostępny w prokuraturze.
Jest mały świadek koronny, ale sprawa nie jest mała, tylko wielka, bo chodzi o 2 miliardy złotych. Które ekipa Ziobry przez ostatnie 8 lat wydatkowała w opinii NIK-u w dużej części niezgodnie z prawem, niezgodnie z celami Funduszu Sprawiedliwości, który powstał, jak pamiętamy, z intencją przekazywania środków z nawiązek sądowych ofiarą przestępstw, ofiarą przemocy domowej, gwałconym kobietom, maltretowanym dzieciakom, ofiarą wypadków drogowych potrąconych na pasach, pomoc psychologiczna, pomoc materialna, pomoc prawna, leczenie traumy itd., itd. To były pieniądze przeznaczone na te cele, a nie na agitację wyborczą w okresie kampanii wyborczej, na artykuły sponsorowane w prasie lokalnej, regionalnej, z których połowa zajmował wizerunek posła Wosia, posła Romanowskiego czy posła Ziobry. To jest absolutnie moim zdaniem naruszenie finansowania kampanii wyborczej przez komitet wyborczy, bo to była ekspozycja kandydatów w okresie wyborczym i dlatego też z posłem Jońskim, co chciałbym podkreślić, złożyliśmy kilka dni temu wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o, po pierwsze, o analizę tej kwestii. Podaliśmy konkretne przykłady takich działań, również reklama internetowa, kilkadziesiąt tysięcy złotych na działania promocyjne, dokładnie tych polityków, którzy byli dysponentami Funduszu Sprawiedliwości. Chcę również powiedzieć, że to powinno mieć również swoje konsekwencje w procesie zatwierdzania lub niezatwierdzania sprawozdania partii i Komitetu Prawo i Sprawiedliwość i być może, jeżeli zostanie to udowodnione, PiS powinien stracić po prostu subwencje z budżetu państwa. Uważam również, i o to prosiliśmy PKW, żeby wystąpić do prokuratury, czy w tych aktach, wiemy o tych 99 tomach akt prokuratorskich w tej sprawie, nie znajdują się też wątki dotyczące nielegalnej agitacji wyborczej. Jeśli chodzi natomiast o kwestię immunitetu, no szanowni państwo, no nie jesteśmy dziećmi. Politycy też są przestępcami. Politycy też popełniają, łamią prawo, politycy są, korumpują się, są korumpowani. Takie przypadki były, są i będą. I nie ma świętych krów. I sobie powiedzmy to jasno. Artykuł 105 Konstytucji, który mam akurat przed sobą, nic nie mówi o tym, że jest jakikolwiek zakaz przeszukiwania biura, mieszkania, domu czy samochodu. Immunitet, który mamy, polega na tym, że jadąc z domu do pracy, naszym zakładem pracy jest Sejm Rzeczpospolitej albo Senat, no nie ma, po prostu immunitet ma nas chronić, żeby funkcjonariusz policji nie zatrzymał nas, nie umożliwił brania udziału w głosowaniu. Są sytuacje, kiedy jeden, dwa głosy decydują o ważnej ustawie albo nawet o istnieniu rządu. I to jest cel immunitetu. Wolność posła, ale wtedy, kiedy są ewidentne dowody na to, że ustawiano konkursy, że fundacja, która nie powinna otrzymać tych środków, i to jest ten zarzut, jak rozumiem, o których informuje prokuratura, że ustawiano konkurs pod 100 milionów dla konkretnego podmiotu. To jest po prostu przestępstwo. I powiedzmy sobie szczerze, czy państwo myślicie tutaj w studio, że decyzję o tym, komu dać 100 milionów z funduszu, który ma 200-300 milionów złotych rocznie, że taką decyzję podejmowała urzędniczka w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości. Absolutnie nie. Tę decyzję musiał podjąć Zbigniew Ziobro. Tę decyzję musiał podjąć jego wiceminister, jeden z dysponentów w różnych okresach, to był albo pan Romanowski, albo pan Woś. Jestem absolutnie zwolennikiem, deklaruję to w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli będzie wniosek prokuratury, uchylimy te immunitety i panowie dostaną, jeżeli będzie chciała tego prokuratura, jeżeli ma to dowody, będą nie postawione zarzuty karne.
Jacek Wilk, Konfederacja.
Proszę państwa, żeby było jasne, to oczywiście sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest bardzo bulwersująca i bardzo wiele wskazuje na to, że mamy tam do czynienia z potężnymi nadużyciami, więc zdecydowanie to postępowanie powinno być prowadzone tak intensywnie, jak to tylko możliwe, ale to nie zmienia faktu, że niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z naruszeniem immunitetu. Artykuł 105 Konstytucji immunitet ustanawia bardzo szeroko i obejmuje też, chciałem zauważyć, postępowanie. Więc postępowania przeciwko posłowi też nie można prowadzić. Są tu pewne niewielkie, wyraźne wyjątki dotyczące zatrzymania na gorącym uczynku. I dlaczego jest ten immunitet tak szeroko ustanowiony? Z bardzo prostego powodu. Z tego powodu, żeby władza wykonawcza, rząd, zwłaszcza z innej opcji politycznej, nie mógł po prostu terroryzować opozycji. I chciałem zauważyć, że taka forma prowadzenia postępowania jak przeszukanie
też może paraliżować pracę Sejmu, no bo przecież poprzez prowadzenie postępowań posłów opozycji też może dojść do sytuacji, najczęściej pewnie tak będzie, że nie będą obecni w Sejmie. Więc tutaj też oczywiście można paraliżować pracę Sejmu. Więc immunitet jest celowo i moim zdaniem dobrze, że tak jest, ustanowiony bardzo szeroko, obejmuje też różne formy postępowania. To jest słuszne. Oczywiście, że to utrudnia postępowanie. Tak, to utrudnia postępowanie w pewnych sytuacjach, ale to jest norma wyższego rzędu, która służy innym celom. No właśnie takim, żeby jedna część sceny politycznej nie wyaresztowała, albo nie pozamykała, albo nie prowadziła cały czas właśnie przeszukiwania u drugiej sceny, części sceny politycznej. Nie ma żadnych wątpliwości moim zdaniem, że doszło do naruszenia tutaj immunitetu tych wszystkich posłów poprzez prowadzenie u nich przeszukiwań. Trzeba najpierw złożyć wniosek o uchylenie immunitetu i potem prowadzić postępowanie, jeśli Sejm wyrazi na to zgodę.
A w tym bo czasie jeżeli raz, dokumenty, które są
ale
trzymane.
Ale raz jeszcze powiedziałem panu senatorze, tak, to immunitet utrudnia postępowanie.
Nie, może całkowicie ale teraz, uniemożliwić odpowiedzialność
ale teraz idźmy pana
posła
tokiem,
przestępcy.
Ale teraz, nieprawda, ale teraz co idźmy tokiem pana rozumowania i bądźmy konsekwentni. Wyobraźmy sobie, że w takim razie można prowadzić, jak się chce, to postępowanie. No teraz jeszcze podkreślam. Rząd pewnego dnia może powiedzieć, dobra, zrobimy przeszukanie o wszystkich 200 posłów opozycji. Przeszukujemy aż do skutku. Bo każdego można o coś podejrzewać. I w ten sposób tak naprawdę
tylko,
praca Sejmu
wtedy,
jest totalnie sparaliżowana.
Panie mecenasie, to znaczy przeszukanie nie uniemożliwia posłowi branie udziału w głowaniu i wtedy sytuacja jest tego
ale
rodzaju,
powinien
że...
być obecny.
No dobrze, pamięta pan sprawę pana posła Gawłowskiego? Przeszukanie, zabranie nawet porcelany z domu, która
oczywiście
chyba nie była dowodem w sprawie.
Oczywiście
zakaz
tylko,
udziału.
Że panie pośle, oczywiście. Tutaj ja muszę się wtrącić, a mianowicie druga strona twierdzi, że jeśli chodzi o pana senatora Gawłowskiego, to czekano, aż przyjedzie
ale
do domu.
Ale mówimy tylko o kwestii proceduralnej, okay.
Technicznej. Tutaj też mogli
mówimy
czekać,
kwestii,
ale Ziobro mógłby nie wracać i ile mieliby czekać i obserwować
była
ten
informacja
dom.
Jasna, którą wyrażał również publicznie Patryk Jaki, zresztą wybitny kłamca, ponieważ pamiętamy ten jego wpis z samego rana, który mówił o wybijaniu okien.
Tak, nie było wybijanych okien.
Niszczeniu rzeczy w domu i tak dalej. To wszystko było kłamstwo. Jaki powinien po prostu otrzymać w tej sprawie reprymendę.
Teraz pani, przepraszam, jeszcze jedno pytanie do pana mecenasa, bo ja mam taką wątpliwość, bo słyszałam już Przemysława Wiplera, który się wypowiadał, że będzie głosował przeciwko uchyleniu immunitetu Marcina Romanowskiego. No i mam tutaj wątpliwość, dlatego że minister
kościelne.
Romanowski był świadkiem na jego ślubie. Czy to jednak trochę nie...
No,
nie
jest
pewien
kłamstwem.
Powinien
żeby
chyba
to,
wyłączyć się z wypowiadania
właśnie,
na ten temat.
Nie sądzę, żeby to było stanowisko Konfederacji. Krótko mówiąc, nie odpowiadam za decyzje indywidualne pana posła Wiplera. Ja bym w takiej sytuacji głosował za uchylaniem immunitetu. Właśnie chociażby po to, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, czy można takie postępowanie prowadzić, czy nie.
Rozumiem.
Bo
no zobaczymy, jak Konfederacja
konstytucję
będzie
jako
głosować.
Wyznak wyższego rzędu, a chyba traktujemy.
Słyszałam wypowiedź posła Wiplera, że będzie głosować przeciwko
chyba
uchyleniu.
Poza merytoryczne.
Ja nie słyszałem, zobaczymy. Więc też nie chcę komentować.
Pani minister Nawięckiewicz, bardzo proszę.
Ja myślę, że ważne jest oczywiście to, jak wypowie się w sprawie sąd i myślę, że to jest też zmiana standardów. To znaczy wielu z nas mówi o tym, że czeka na wynik tego właśnie, jak sąd się wypowie, czy zostaną sprawdzone procedury, czy wszystko było zgodnie z prawem. Tu są różne wątpliwości, ale też różne opinie na tak, to znaczy związane w ogóle z przeszukaniami postępowaniami, to znaczy na ile immunitet powinien chronić w zakresie działalności pozaposelskiej, tak? Bo mówimy jednak o urzędnikach wyższych rangą urzędnikach państwowych, tak? I o ich działaniach jako urzędników. To jest w ogóle dyskusja w ogóle o immunitecie, czy on nie jest zbyt szeroko, to jest moja osobista opinia, ja od razu to powiem. I na ile pozwala również w różnych sytuacjach unikać odpowiedzialności, nawet wtedy, kiedy moim zdaniem konstytucja wcale nie przewidywała ochrony. Jest taka dyskusja, nie ukrywajmy, ona trwa już od lat. No i oczywiście nie chcę odmieniać tego słowa hipokryzja przez przypadki, ale pani redaktor już poruszyła wątek tego, w jaki sposób działania były prowadzone wcześniej. A już myślę, że szczególnie Naprawdę pan minister Ziobro, naprawdę, to znaczy, ja tylko przypomnę, to jest jedna z tych spraw. Druga z tych spraw to jest pan wiceprzewodniczący były KNF-u, pan Kwaśniak, to znaczy to, tak. co zrobiono z jego życiem, jak wyglądały procedury, jak pewien senator mógł się nie stawiać w sądzie i ile trzeba było wysiłków, żeby w końcu to zrobił, jak wyglądało postępowanie. To znaczy naprawdę nie ma, panie profesorze, jeżeli nawet osoba, każdy obywatel pozyskuje wiedzę, taką ogólną, ogólnie dostępną, to myślę, że można zdawać sobie sprawę i mieć podejrzenie, że akcja przeszukania w domu pana Ziobry, no nie miała charakteru na wszelki wypadek, tylko była związana z pewnymi działaniami związanymi z Funduszem Sprawiedliwości oczywiście. I myślę, że tutaj mówienie, że na wszelki wypadek, no jest takim jednak, panie profesorze, no...
Trzeba podkreślić, to nie było postępowanie prowadzone przeciwko Ziobrze, bo rzeczywiście wtedy jest zakaz i immunitet chroni taką osobę, ale... tylko w sprawie, więc ogólnie jeszcze... w sprawie, w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z wydatkowaniem.
Jeszcze jedna rzecz dotycząca już samego Funduszu Sprawiedliwości, bo mówiliśmy rozmawiamy bardzo dużo o wydatkowaniu środków na zakup Pegasusa, tak, tych 25 milionów, ale też przecież były przeznaczane środki, rozumiem stąd to zawiadomienie pana posła Szczerby i pana posła Jońskiego. Ja na przykład uważam, że koła gospodyń wiejskich należy wspierać, ale czy należało wspierać zakup sprzętu do pieczenia z Funduszu Sprawiedliwości i dopiero w drugim akapicie, bo ja mogę pokazać, bo mam przed sobą ogłoszenie na stronie jednego ze starostw i pisać, że warunkiem uzyskania jest akcja informacyjna dodam, żeby nie było, że coś tutaj ukrywam.
Warunkiem jest zaproszenie posła suwerennej Polski.
Warunkiem, że będzie jakaś opowieść o przeciwdziałaniu przestępczości i tak dalej, no ale naprawdę jako
instrument walki.
Instrument. Myślę, że są lepsze instrumenty i myślę, że również koła gospodyń wiejskich można było zupełnie inaczej również w tej sprawie włączyć je w pomocy ofiarom, bo wiele z osób, które znam też z kół gospodyń wiejskich, po prostu się tym zajmuje. Naprawdę pani, można było to wymyśleć
garnki,
mądrzej.
Pani minister, to chodzi od kogo te garnki kupowano?
Nie chciałam, panie pośle, tak oficjalnie. No czekam na wyniki złożonego zawiadomienia i opinii PKW w tej sprawie.
Chciałam pana senatora tyle zapytać. Nie wiem, czy ktoś z państwa będzie chciał się wypowiedzieć na ten temat króciutko, a mianowicie co tak naprawdę należy myśleć o tym, że dokumenty prokuratury w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry zostały znalezione w domu właśnie byłego ministra sprawiedliwości?
No to jest odprysk tej sprawy,
tak. No i właśnie, jak to interpretować?
Przeszukanie było związane z wydatkowaniem funduszy w ramach tego Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami, czyli Funduszu Sprawiedliwości. Przy okazji znaleziono akta, które tam nie powinny być, bo to były akta, oryginały akt, które powinny znajdować się w prokuraturze. To jest mniej więcej podobna sytuacja, jak ostatnio znaleziono akta, chyba gdzieś przechowywane w garażu jednej z prokuratur.
W Lublinie.
Prokuratura regionalna, tak, w Lublinie, panie senatorze.
Wynoszone.
Słynny prokurator Jerzy Ziarkiewicz.
Tak jest, wynoszone na zewnątrz. Tutaj Ziobro wyniósł akta urzędowe do siebie, do domu. W jakim celu, trudno powiedzieć. No, wyjaśni na pewno to postępowanie, ale to jest poboczny wątek tego
prezydenci i kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych są ścigani za to, że też trzymali w domu rozmaite dokumenty. Proszę państwa, chciałam jeszcze porozmawiać o kwestii...
Pan profesor Andrzej Zoll powiedział właśnie w tym wywiadzie, o którym mówiliśmy, że nie jest to przestępstwo i trudno by było coś takiego udowodnić na gruncie Polskiego Kodeksu.
Jakaś pan poseł się powołuje na profesora Zolla.
To były akta prokuratorskie. Znaczy,
miło przeczytać jakiś obiektywny.
Jacek Wilk, jeszcze ostatnie zdanie.
Akta prowadzenia postępowania, no to nie mógł były minister ich mieć u siebie w domu. No chyba, że to jednak były akta takich, do których dokumenty, do których miał kopię akt jakiś, do dokumentów, do których miał prawo. Ciężko mi to ocenić.
Zawsze powtarzał, że...
No jako strona może mieć odpisy z...
Wypowiadają się sami prokuratorzy. Zobaczcie też państwo, jak ostrożnie w tej sprawie wypowiadają się sami prokuratorzy. Pan prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej, Mówi, iż trwa ustalanie, czy te dokumenty mogły się tam znaleźć. Nie mówi, że nie mogły. Pan prokurator Dariusz Kornelius, zresztą bardzo dobry prawnik i bardzo dobry prokurator, co do meritum.
Docenię, że pan profesor Karski docenia.
Ja miałem kiedyś przyjemność współpracować z panem prokuratorem Korneliusem. Dwa razy byliśmy w tych samych komisjach egzaminacyjnych do spraw aplikacji adwokackiej, jeszcze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, żeby było jasne. I współpracowaliśmy. Wiele godzin razem siedzieliśmy, sprawdzaliśmy prace egzaminacyjne i poznałem go i uważam, że jest bardzo dobry fachowcem. Ale co powiedział pan prokurator Korneliuk? Powiedział, że te akta nie powinny się tam znajdować, ale między nie powinny, a nie mogły jest bardzo duża...
Tak, to jest też ta różnica standardów, że prokurator nie musi się martwić tym, czy będzie zadowolony z niego minister sprawiedliwości.
Proszę państwa, bo teraz mamy mało czasu i bym miała taką propozycję. Panie profesorze, mamy mało czasu i ja bym bardzo prosiła, żeby państwo tak zajawkowo, dosłownie 60 sekund na ten temat, dlatego, że będziemy pewnie ten wątek kontynuować w tej części pozaradiowej, a chodzi mi o panią prokurator Ewę Wrzosek, która składała wnioski w imieniu prokuratury w sprawie dotyczącym mediów państwowych. Otóż było wiadomo, że obecna ekipa rządząca chciała wyprowadzić Prawo i Sprawiedliwość z mediów państwowych i ta batalia toczyła się w Krajowym Rejestrze Sądowym i pani prokurator jakby przystąpiła do tej sprawy, ale Wirtualna Polska ustaliła, że są dość poważne przesłanki, iż te wnioski, które pani prokurator prezentowała, powstały w prywatnej kancelarii Clifford Chance i to jest ta kancelaria, która potem uzyskała szansę obsługi prawnej TVP na przykład. I tutaj pojawiło się bardzo dużo wątpliwości w tej sprawie. Natomiast Donald Tusk zabrał głos. Wydaje się, że w tej sprawie, choć nie pisze o tym wprost, na platformie X napisał: tym, którzy bezinteresownie odważyli się kilka lat temu wystąpić przeciwko kłamstwom i złodziejstwu władzy, należy się szacunek, szczególnie od tych, którzy na współpracy z tą władzą nieźle zarabiali. Wiecie, o czym mówię. Faktem jest, że Wirtualna Polska ma na swoim koncie historię z Krzysztofem Suwartem i takim układem z poprzednią ekipą rządzącą. I można wnioskować, że premier do tego pije. Niemniej jednak prokurator nie może składać wniosków pisanych w prywatnej kancelarii, jeszcze na dodatek zainteresowanej generalnie finansowo w całej historii. I to stanowi poważną wątpliwość, pan senator Trela.
To zaoszczędzę dużo czasu, pani redaktor. Sprawa musi być wyjaśniona. Bo rzeczywiście jest tutaj jakaś poważna kwestia, którą pani przedstawiła, która musi być wyjaśniona, niezależnie od szacunku w stosunku do pani Wrzosek, tego, co robiła, co robili prokuratorzy.
Nie ulega wątpliwości, że była represjonowana zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
I słowa Donalda Tuska są oczywiście oddaniem tego szacunku i pokłonu dla tych ludzi, wszystkich, którzy się angażowali w obronę praworządności. Natomiast jeżeli są tego rodzaju wątpliwości, to one muszą być wyjaśnione.
Jacek Wilk.
Powiem uczciwie, że na tym etapie jeszcze nie jestem pewien, czy to mogło dojść do jakiegoś naruszenia konkretnego przepisu prawa, ale niewątpliwie mamy do czynienia z konfliktem interesu i to takim bardzo groźnym potencjalnie w skutkach, bo jeżeli rzeczywiście pomocnikiem prokuratury jest podmiot, który jest zainteresowany potem wręcz komercyjnie w pewnym efekcie pewnych spraw, to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca zdecydowanie.
Pani minister Piechna-Więckiewicz.
Zasługi pani prokurator są niewątpliwe, ale oczywiście wszyscy uważamy, też prokurator krajowy, czy nawet Stowarzyszenie Lex Super Omnia mówią, że sprawa oczywiście po prostu dla czystości sytuacji powinna być wyjaśniona i to myślę, że to jest dla wszystkich rzecz jasna.
Pan profesor Karol Karski.
Cóż, mogę tylko przyłączyć do wszystkich głosów, które tutaj padły. Sprawa powinna być wyjaśniona.
Ale
to
jeżeli wniosek, który prokurator zgłasza do sądu, jest pisany w prywatnej kancelarii, to co to oznacza?
Czy nie podejmuje, jakie to ma znaczenie? Nie podejmuje się rozstrzygania tego. W powiem tak.
Czy bezpośrednio to nie narusza żadnego przepisu.
No to jest tak, jak Mecenas Zwick powiedział, no, czy rzeczywiście doszło do...
Ale nie ma chyba, przynajmniej na poziomie dyscyplinarnym z przestępstwem. Postępowanie dyscyplinarne, ewentualnie konflikt interesów. I to jest ta kwestia związana z działalnością tej kancelarii, czyli też jakaś, no, trudno mi mówić o ich odpowiedzialności, ale w każdym razie na pewno to jest nieprawidłowe działanie z tamtej strony.
Można się profesor chce jeszcze dorzucić
coś?
Powiem w ten
sposób. Tak jakby się ujawnia taka ponadczasowa, takie ponadczasowe powiedzenie, iż rewolucja zjada własne dzieci. Jedną jest płaszczyzna, co się stało, a drugą jest płaszczyzna, dlaczego w tej chwili się o tym mówi.
Pan poseł Michał Szczerba, Platforma Obywatelska.
Po pierwsze, zachowałbym jednak jakąś ostrożność w komentowaniu tej sprawy, bo mamy do czynienia na razie z artykułem prasowym. To po pierwsze. Po drugie, sprawą zajmuje się minister Bodnar, który powiedział publicznie, że podchodzi do sprawy z absolutną powagą. Jest prowadzone postępowanie sprawdzające i tutaj to wszystko będzie wyjaśnione i ocenione. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że prokurator Wrzosek miała tę odwagę cywilną, obywatelską, wtedy, kiedy inni prokuratorzy ulegali politycznej władzy i politycznym namiestnikom. Ale jak powiedziałem, nie ma świętych krów wśród polityków, nie ma świętych krów wśród prokuratorów i prokuratorek i tę sprawę wyjaśnimy, bo ta władza się różni od poprzedniej, że nie będziemy żadnej sprawy zamiatać pod dywan.
Ale tutaj zarzut też polega na tym, iż taki wpis Donalda Tuska mógłby świadczyć o tym, że jeżeli ktoś przekroczył standardy, no to w zasadzie premier staje w jego obronie, nawet nie do końca wiedząc, jaki jest
wpis
wynik postępowania.
Pana premiera Donalda Tuska miał charakter uniwersalny, mam wrażenie, i jakby... Ja go czytam na różne
Czyli
sposoby.
Czyli rozumiem, więc, że więc, uważa pan, że wpis nie dotyczył Ewy Wrzosek.
Myślę, że mógł dotyczyć również pani prokurator Wrzosek, ale niekoniecznie tylko prokurator
Taka
Wrzosek.
Taka ponadczasowa przypowieść. Tak?
Donald Tusk jest politykiem doświadczonym, ma różne przemyślenia i pamiętam też sprawę, nie chciałem o tym też powiedzieć, pamiętam sprawę tej afery z ustawą wiatrakową. Pamiętacie państwo, jakaś kancelaria miała pisać projekt ustawy, później się okazało, że
to
chodziło o pracownika, który po prostu technicznie zamieszczał projekt projekt ustawy na stronach internetowych.
O matko, tak.
Biednego człowieka prześwietlono.
Którego dane zostały rozpowszechnione.
Okazało się, że jest inna osoba i tak dalej. Poczekajmy do postępowania sprawdzającego, nie ulegajmy emocjom w tej sprawie.
Proszę państwa, nasza część radiowa dobiega końca, więc rozumiem, że składamy radiosłuchaczom życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy wspólnie. Natomiast naszą dyskusję będziemy kontynuować na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie. A ze słuchaczami się żegnamy. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica, Michał Szczerba, Platforma Obywatelska.
Wesołego alleluja.
Jacek Trela, Polska 2050, Trzecia Droga.
Wszystkiego dobrego.
I Jacek Wilk, Konfederacja.
Wesołych Świąt.
Mamy tutaj...
Ja oczywiście także państwu wszystkim życzę
tak,
Wesołych
wszystkiego
Świąt.
Wszystkiego dobrego.
Wesołego alleluja.
Mamy tutaj elementy składowe koszyczka, ale wariant wkładania ich do koszyczka nastąpi pod koniec części pozaradiowej, na którą państwa zapraszam, bo porozmawiamy o wielu ciekawych rzeczach, o śledztwie prowadzonym w sprawie NCBR-u, o wywiadzie Donalda Tuska dla kilku gazet europejskich i być może jeszcze zdążymy zajrzeć do wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ale nie wiem, czy zdążymy wszystko.
Ale do koszyczka zdążymy.
Tak. Wsad do koszyczka będzie.
Ze święconką.
Zdążymy. Bardzo państwu dziękuję. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
To nawet ja wiem, że dosyć do późna można święcić, panie pośle.
Ja mam kościół pod domem, tam pustki są.
Ja tylko zaznaczam, że jesteśmy cały czas na antenie, bo w części internetowej jesteśmy słyszani cały czas. To jeśli chodzi o kwestie związane z koszykiem.
Natomiast śpią jeszcze po prostu.
Ja chciałam jeszcze zapytać państwa o tę sprawę dotyczącą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bo pojawiła się informacja, że prokuratura zajmuje się sprawą Grzegorza Pudy, który był ministrem, w pewnym momencie był ministrem nadzorującym NCBR i Adamem Bielanem. Adam Bielan, jak widziałam, bronił się w TVN24. Pokazał nawet, że firma, która dostała niesłusznie tę dotację, pozwała właśnie Adama Bielana do sądu. No i chciałam państwa prosić też o krótką ocenę, czy mają państwo jakiś pogląd już na ten temat, ale ponieważ sprawą zajmował się Michał Szczerba, to zacznę od pana posła Szczerby.
No tak, bo to rzeczywiście poseł Joński i ja przeprowadziliśmy kontrolę poselską, ale przede wszystkim zawnioskowaliśmy o kontrolę doraźną NIK-u w tej sprawie i to śledztwo, które, jak rozumiem, pan prokurator krajowy Korneluk potwierdził, że jest w sprawie, no jest jakby pokłosiem tej kontroli NIK-u. Tam były również przesłuchania i według mojej wiedzy nazwisko europosła Bielana też tam się w tych przesłuchaniach pojawia, więc...
Ale w jakim kontekście konkretnie?
W kontekście,
to znaczy,
panie redaktor...
jaki zarzut mógłby być ewentualnie
stawiany
tutaj?
Znaczy, ustalmy fakty, no to jest chyba najważniejsze w takich sprawach, które są delikatne, no bo dotyczą tak naprawdę polityka. Umowa koalicyjna, którą ujawniły wolne media, pokazywała wprost, że nadzór nad NCBR został przekazany jednej z partii koalicyjnych PiS-u, czyli Partii Republikańskiej Adama Bielana i od tego momentu, jak Bielan przejął środowisko Jarosława Gowina, no zaczął urządzać NCBR pod siebie. Pierwsza rzecz to taka, że na stanowisko dyrektora został powołany pan Kuch, którego brat był wcześniej pełnomocnikiem Adama Bielana. Mówi się o tym, że osoby bliskie Adamowi Bielanowi w tych kancelariach również panów czy pana Kucha pracują. I nastąpiła wymiana kadr.
Panie pośle, nie chcę być taka
ja wiem.
Męcząca, chodzi, ale chcę zauważyć, że jak ja na przykład zobaczę, kogo mianuje obecny minister rządu koalicji 15 października, to są to osoby związane
taki,
z partią.
Że cała instytucja, która kiedyś miała swoją
i z danymi
renomę,
posłami,
została w pełni zdominowana przez ludzi Bielana, przez doradców, asystentów europosła i tak dalej, i tak dalej. Później postanowiono ustawiać konkurs. Konkurs Szybka Ścieżka, 1 000 000 000 zł, innowacje cyfrowe. Pojawiły się firmy i związane z Adamem Bielanem, i pojawiły się firmy związane z Jackiem Żalkiem. Ta wojna, tak powiem, między nimi to jest moim zdaniem wojna o pieniądze i wojna również o to, który z nich, czy które środowisko biznesowe wokół nich więcej tych dotacji mogło z tego programu, ostatniego programu, bo przecież...
Jaka firma związana z Bielanem otrzymała dotację w wyniku Szybkiej Ścieżki?
Panie redaktor, to ustalą śledczy. Natomiast wiemy o
tym... Czy ma pan jakąkolwiek wiedzę, przybliżeniu chociaż?
Panie redaktorze,
bo na przykład Jacka Żalka to wiemy jaka. To,
to jest
był
firma,
ten
firma,
projekt Kabel słynny.
Firma kojarzona z Jackiem Żalkiem po pierwsze wystąpiła z roszczeniem przeciwko mnie i przeciwko posłowi Jońskiemu i mojej osobie. Milionowe roszczenie. Złożyła zresztą wniosek też do sądu o zabezpieczenie w postaci zakazu mówienia nam o wynikach naszej kontroli w sprawie Szybkiej Ścieżki w NCBR. Oczywiście sąd tego nie przyjął, natomiast to pokazuje, jakie były również próby zastraszania nas podczas kontroli poselski. To była firma, która ewidentnie złamała wymogi formalne konkursu. Maksymalna kwota dofinansowania to było 20 milionów euro. Firma to otrzymała dotację 123 miliony złotych. Ona po prostu, ta dotacja nie powinna być udzielona. Ale są firmy również inne, powiązane z zatrzymanym już Krzysztofem B., który był prezesem spółki NCBR Invest. I to są również nominacje dyrektora Kucha, czyli człowieka Adama Bielana. Tyle powiem w tej sprawie.
Panie profesorze Karol Karski, jak pan ocenia tę sprawę NCBR? Bo dużo się pisało przez wiele miesięcy na ten temat.
Czy sprawa prowadzona jest od dawna, także była prowadzona w czasie funkcjonowania poprzedniego rządu.
Tylko jakoś nie mrawo.
Znaczy, ja tak znaczy
właśnie zarzut wobec pana ministra Pudy to jest zarzut, że nawet wtedy, kiedy prowadził działania kontrolne, no wszystkich istotnych faktów w tej sprawie nie wyłapał i nie.
To bo znaczy, pan ja
myślę, profesor
pan kontynuuje. Pan
powinien być prokuratorem, to ma taki dar po prostu tutaj już wypowiadania się. Znaczy jeszcze wszystko przed.
Nie jestem przewodniczącym komisji śledczej, to mi wystarczy.
A, no, tak,
panie profesorze.
Natomiast Znaczy, sprawa jest wyjaśniana. Widać, że powinna być wyjaśniana. Widać, że firmy, które były beneficjentami NCBR-u, no mają jakby no szeroki dar po prostu pozywania wszystkich i pana posła Szczerby, i pana posła Bielana. No, widać, że sprawa powinna być wyjaśniona, aczkolwiek no, też bym przestrzegał no, przed takim bardzo prostym ustawianiem tego, kto tutaj jest winny, kto nie jest winny. To wszystko zostanie wyjaśnione.
Ja patrzę tylko na panią minister Piekne, ponieważ...
Ja mam żywą mimikę, więc...
To jest te działania naprawcze i też na pana senatora. Te działania naprawcze już nam się udało wprowadzać. Wprowadzamy je. Pan minister Wieczorek, pan minister nauki przejął nadzór nad ten CBR.
Tak, i powiedział przy powoływaniu nowego szefa, że też będzie zwracał się do pana ministra Siemieniaka o objęcie nadzorem antykorupcyjnym tej instytucji.
Ach, ten nadzór potwierdzam. Miał być, ale powiem tak, przepraszam, że sobie pozwolę także na swoją uwagę, no bo jak wszyscy się licytują na pozwy, no to ja miałam rzeczywiście skromnie, bo tylko 10 wezwań przedsądowych w sprawie NCBR od uczestników tej historii, ale żadnego pozwu ostatecznie nie było, ale były bardzo groźne okrzyki i także między innymi od tej osoby, która została zatrzymana, Krzysztofa B. Natomiast wydaje mi się, że trzeba też się skoncentrować na tym, żeby wyświetlić układ przestępczy, który być może nie miał politycznych korzeni. Dlatego, że jak ja tam obserwowałam, co się dzieje, to tam było niesamowite rozkradanie pieniędzy przez osoby wcale niezwiązane z jakąkolwiek partią. I nie chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na politykę.
Ale stworzyła Partia Republikańska.
Tak, oczywiście, tylko głównie tam zostało stworzone też w duże, bo nie chciałabym, żeby nam umknęły te osoby, które nie są związane z żadną partią polityczną, a były tak bezczelne i tak bezczelnie
wobec
kradły,
prawa też działa w drugą stronę.
Że nie chciałabym, żeby je pominięto, dlatego, że naprawdę, myśmy jako Gazeta Wyborcza opublikowali zeznania pewnego pana, który był słupem w pozyskiwaniu takiej dotacji i on opowiadał, jak on i jego koledzy po prostu składali wnioski i była jedna osoba, która to koordynowała i potem zabierała im te pieniądze. To były niewielkie sumy. No i po prostu chciałabym, żeby także te osoby były pociągnięte do odpowiedzialności. To muszą państwo wybaczyć mój taki speech w tej sprawie, pan senator Grela.
To jest, tak, panie redaktorze, słusznie pani zwraca na to uwagę, ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę to naszych słuchaczy, bo zaczynamy przyzwyczajać się i to jest jakieś dziwne, do tych wielkich kwot. Proszę zobaczyć, Fundusz Sprawiedliwości, 2 miliardy złotych w gestii jakiejś
jednej partii. Tak, to są wielkie pieniądze w skali budżetu.
Tutaj mamy miliard.
To jest tylko jeden program.
Tak, w ramach jednego programu.
No jeden projekt to aż 125
tak,
milionów.
Tak, rozkradywane środki, publiczne. I druga rzecz jeszcze, która się rzuca, i ja nie znam tak dobrze sprawy, jak pani redaktor, czy pan poseł Szczerba, natomiast słucham tych medialnych wypowiedzi zarówno pana Bielana, pana Ziobry. Jedna rzecz mnie uderza, taka spójna w obu tych wypowiedziach. Pan Bielan mówi, w ogóle nie miałem żadnego związku z tym funduszem. Ja nie wiem, co tam się działo. Nigdy nie byłem tam w tej siedzibie. Zbigniew Ziobro, co mówi? Podpisałem tylko jedną decyzję. W żadnych innych nie ma mojego podpisu. Proszę zobaczyć. To jest taki mechanizm dość charakterystyczny dla...
Ale Jacek Sasin.
Tak,
który
prawda?
Nie podpisywał nic
tak,
przy wyborach kopertowych. Tak,
nie ponoszę odpowiedzialności, jak to się kiedyś mówiło, moja chata z kraja.
Ale panie senatorze, nie zarzucaj im mówienia nieprawdy.
Ja nic
tak,
nie
ale
zarzucę,
tutaj panie profesorze, też jakby kwestia
pozwany.
Jest tego, że też nie powinna nam uciekać kwestia odpowiedzialności politycznej. Ktoś politycznie nadzorował NCBR i stwierdzam naprawdę, bo pisałam sporo tekstów na ten temat, że skala rozkradania pieniędzy tam no, była niesamowita i to mówimy o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który się koncentrował na ściganiu rozmaitych przestępstw, ale mam wrażenie, że wyjątkowo wybiórczo. To znaczy szczególnie tam, gdzie chodziło o opozycję.
Ale pamiętajmy, że to postępowanie stało właśnie wszczęte wtedy, kiedy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro.
Tak, ale media ujawniły to. Media ujawniły to, także te interwencje czy śledztwa posłów Szczerby-Jońskiego. Ale media, ta główna dotacja też była ujawniona przez media i dopiero wtedy cokolwiek się zaczęło, panie profesorze.
Ale pan senator poruszył bardzo ważną kwestię.
Pani minister Piechna-Więckiewicz.
O której się już też mówi w opinii publicznej, to znaczy, że ta wrażliwość na wyciek tak wielkich środków z pieniędzy publicznych, po prostu to są tak olbrzymie środki, trudne do wyobrażenia dla obywateli, że w pewnym momencie gdzieś to zaczęło umykać. Tu miliard, tam 100 milionów, tam 200 milionów, 300 milionów i tak naprawdę gdyby zapytać i sposób przeznaczania tych środków, też tłumaczenie przez funkcjonariuszy publicznych, przez członków rządu, że przecież tak, można wydatkować te środki z Funduszu Sprawiedliwości w ten sposób. A co się stało, że one zostały wydatkowane na zdrowy chłopski rozum niezgodnie z celem tworzenia tego funduszu. Gdzieś po prostu to wszystko, łącznie właśnie z tą odpowiedzialnością polityczną, było systematycznie rozmywane. Także rzeczywiście, jak teraz ktoś powie, jakiś polityk zdefraudował kwotę 300 tysięcy złotych, to rzeczywiście może już nie robić takiego wrażenia.
Kieszonkowy.
Tak. To dość taka... Mam nadzieję, że...
123 miliony to jest porządny szpital powiatowy.
To właśnie zapominamy, ile...
Tak, ile co kosztuje.
Ile co kosztuje, tak.
A mnie też strasznie żal tego, że cały mechanizm, który miał służyć temu, żeby wspierać innowacje, których strasznie potrzebujemy, one zawsze rzeczywiście niosą za sobą duże ryzyko, bo nie każde badanie nad innowacją przynosi skutek pozytywny i to wiadomo, ale tutaj zostało to zamienione na naprawdę patologiczny system i brak zaufania do tego typu właśnie mechanizmu będzie w tej chwili olbrzymi. Pan mecenas Wilk.
No tu pani redaktor miała rację, no przestępczość czy korupcja, czy złodziejstwo są ponad podziałami. Jak jest taka okazja, no to prędzej czy później musi dojść do tego typu niestety zjawisk, bo mnie tu najbardziej interesuje przyczyna oraz to, co powinniśmy z tym zrobić. No przyczyną jest to, że państwo rozdaje takie wielkie pieniądze podmiotom prywatnym. Ja jestem, stoję na stanowisku, że środki publiczne w ogóle nie powinny przepływać do żadnych podmiotów prywatnych, czy to są NGOsy, czy to są właśnie tego typu jednostki. Nie. Nie od tego jest państwo. Więc jak długo, powiem uczciwie, zupełnie brutalnie, tak długo będziemy mieli tego typu fundusze sprawiedliwości, NCBR i tak dalej, to tego typu zjawiska będą, bo pokusa jest zbyt duża. Po prostu państwo powinno się wycofać z tego typu działalności. Słusznie pani redaktor zauważyła, no bardzo ciężko jest ocenić, czy dany projekt będzie rokował, czy nie będzie, czy to pieniądze przyniosą skutek, czy będą przepalone. No nie o tym powinien decydować urzędnik, bo z całym szacunkiem, ale urzędnicy nie mają o tym pojęcia, bo gdyby mieli, to by zajmowali się czymś innym zupełnie.
Musimy po prostu zlikwidować.
Nie budujemy systematycznie zaufanie do państwa.
Nie, przepraszam, nie miejmy złudzeń. Tego typu fundusze zawsze będą źródłem korupcji i przestępczości.
Panie mecenasie.
No ja wiem, ale mimo wszystko można je próbować wykorzystać inaczej, nie w ten sposób. No, państwo może wydatkować środki na infrastrukturę, na pewne rzeczy, które naprawdę są niezbędne. Natomiast tutaj tego typu przepuszczanie pieniędzy do podmiotów prywatnych według niejasnych kryteriów, których zresztą nie da się doszczegółowić, no bo jak ocenić projekt, kilka projektów, który bardziej rokuje innowacyjnie, a który nie, no to jest zawsze to, z tym wiąże się ryzyko. Takie rzeczy wycenia rynek raczej, a nie
w tej chwili porównujemy pewne jakby zjawiska do, nie wiem, do pewnych kwot, natomiast to przecież nie znaczy, że nie wiem, że budżet państwa, no bo za chwilę możemy cytować budżet państwa, budżet miasta, każdego, jakiego jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast jeśli mówimy na przykład o finansowaniu badań naukowych, to oczywiście no, musi się to dokonywać. W każdym państwie to także jest polityka Unii Europejskiej, polityka każdego rozsądnego państwa. Natomiast no właśnie o to chodzi, żeby to wszystko było i w sposób rzetelny, zgodny z prawem, pozbawione wpływu korupcji realizowane. to także przecież są nie tylko elementy podziału środków, ale także zabezpieczenia tego, co z efektami tych badań naukowych będzie się potem działo, no żeby nie skończyło się tak, jak kiedyś, nie wiem, no, z odkryciem grafenu przez polskich naukowców, który to projekt został za śmieszne pieniądze w skali tego i wartości tego odkrycia sprzedany po prostu na zewnątrz i dzisiaj kto inny zupełnie na tym zarabia, więc to wymaga duże zadanie właśnie przed ministrem Wieczorkiem, o którym dzisiaj tutaj mówiliśmy.
To wymaga głębokiego namysłu, bo prawdopodobnie część z Państwa nie wie, na czym funkcjonowały te programy rozmaite w NCBR, ale one teoretycznie zakładały udział sektora prywatnego, bo były stworzone specjalne fundusze i na te projekty teoretycznie jednak część pieniędzy wykładał fundusz prywatny. Tylko niestety nie zmieniło to postaci rzeczy, że te pieniądze były po prostu
marnowane. W jednym aspekcie chodzi o kwoty. Znaczy, co innego jest dać startupowi 1 000 000 złotych, czy na, tak powiem, na rozruch i na dobry projekt innowacyjny. Co innego dać, tak jak w tym przypadku, 55 milionów dla firmy, która została założona w trakcie konkursu, więc trzeba też jakby miarę odpowiednią zastosować.
Są rzeczywiście, były tam różne programy, te dotyczące mniejszych kwot, no a te nieprawidłowości rzeczywiście dotyczą sumy przede wszystkim 126 milionów i drugi 55 milionów. Proszę Państwa, króciutko, może dwa zdania jeszcze dosłownie na sam koniec, jeśli chodzi o wywiad premiera Donalda Tuska dla europejskich gazet, bo Tusk powiedział tam, że wojna w Europie stanowi realne zagrożenie, ale Unia Europejska nie jest na nią przygotowana. Europa weszła w fazę bezpośrednio poprzedzającą wojnę. Stwierdził, że Unia Europejska powinna znacznie zwiększyć swoje wydatki na obronę, wypuszczając euroobligacje lub korzystając z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego bez względu na to, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Właśnie z tego wywiadu możemy wyczytać, że muszą być tutaj podjęte dość szybkie kroki i Tusk cieszył się, że prezydent Emmanuel Macron zmienił swoje stanowisko w tej sprawie, także jeśli chodzi o pozyskiwanie amunicji i że tutaj Unia Europejska powinna wykazać się większą aktywnością. Pan profesor Karski, ale dosłownie króciutko już na sam koniec.
To od pewnego czasu są poglądy każdego polskiego premiera. Dobrze, że mamy do czynienia z kontynuacją polityki zagranicznej w tym zakresie. Tutaj pan premier Tusk powiedział pewne istotne rzeczy, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo naszego regionu, bezpieczeństwo Europy zapewniane jest przez Sojusz Transatlantycki, przez NATO. Trzeba tutaj wskazywać na pewne obowiązki po stronie Unii Europejskiej, ale one mają charakter całkowicie wtórny w stosunku do NATO, bo nawet gdybyśmy chcieli tutaj te akcenty zupełnie inaczej rozłożyć, to jednak współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, których się boi Rosja, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, jest tym, co gwarantuje bezpieczeństwo Europie.
Można przewrotnie powiedzieć, że pan premier Tusk prawie że współgra z wypowiedziami Donalda Trumpa, który wzywa inne kraje Unii Europejskiej do zwiększenia wydatków na obronność.
I tak i nie, bo też pamiętajmy o wspólnej wizycie i prezydenta Dudy i premiera Tuska u prezydenta Bidena i tam pan premier Tusk, powiedzmy tak eufemistycznie, nie poparł inicjatywy pana prezydenta dotyczącej zwiększenia wydatków na zbrojenia przez państwa członkowskie NATO, więc czasami to też nie dziwi, że mogą być różnie rozłożone te akcenty, ale ważne, żebyśmy jakby w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach polityki zagranicznej wszyscy grali do jednej bramki, bo to jest po prostu to, co jest podstawowe. Dzisiaj rozmawiamy o wielu kwestiach, jak urządzić ten nasz dom, prawda? Jak urządzić Polskę, tak? Natomiast żeby się kiedyś nie okazało, że to nie my będziemy gospodarzami w tym domu, że to nie my będziemy decydować, co się z nami dzieje i w naszych sprawach.
Mam nadzieję, że tak nie będzie, pan senator Trela.
Ja też taką mam nadzieję.
Nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą pan profesor Karski, taki jeden wątek osobisty w tym wywiadzie wybrzmiał mocno, osobisty Donalda Tuska, o zdjęciu, które stało u niego w domu i pokazywało Sopot 31 sierpnia 1939 roku, a co było następnego dnia, dobrze wiemy. I to też jest taka wymowa zbliżona tej narracji Donalda Tuska, zbliżona do tego filmu polskiego Jutro idziemy do kina. Też ci młodzi ludzie na plaży w 1939 roku w sierpniu jeszcze się cieszą życiem, a 1 września zmienia im się świat. I to pokazuje, w jakich niepewnych czasach żyjemy. Ten wywiad Donalda Tuska uświadamia nam, a myślę też, że całej Europie, no bo pamiętajmy, że to był wywiad udzielony
kilku gazetom i rzeczywiście to czytałam w polskich portalach, że wywiad był cytowany bardzo obszernie w mediach.
Znaczy, tylko można nawiązać do tego, o czym powiedział pan senator. Ja właśnie niedawno skończyłem czytać taką książkę profesora Zygmunta Cybichowskiego, profesora prawa międzynarodowego, właśnie wydaną na wiosnę 1939 roku. I ten jego opis sytuacji jakby zupełnie nie zapowiada wojny. Opisuje pewne konflikty, napięcia, o których pisze, że zawsze miały miejsce, próbuje jakoś to tłumaczyć. A to była wiosna 1939 roku. Za chwilę miała wybuchnąć wojna.
Ja myślę, że to jest mniej więcej to, co czuliśmy w tłusty czwartek, kiedy rano zobaczyliśmy, że na Kijów spadają bomby. Ja sobie nie wyobrażałam w ogóle takiej sytuacji. Natomiast no, myślę, że to jest słuszny kierunek tego, że Unia Europejska musi być mocnym filarem bezpieczeństwa i Lewica też zawsze o tym mówiła, że ten drugi filar powinien być mocno, znajdować mocne oparcie w Unii Europejskiej, że Unia Europejska powinna rzeczywiście przyjąć do wiadomości, że na jej granicach dzieją się już i mogą się dziać gorsze rzeczy. I tak jak pani redaktor mówi, przewrotnie. No, być może Donald Trump wygra wybory. Nie chciałabym podważać, bo Sojusz Północnoatlantycki to jest nasze wielkie osiągnięcie i wszyscy bardzo mocno wierzymy w jego potencjał. Natomiast deklaracje pana prezydenta Trumpa są wysoko niepokojące w różnych kwestiach.
Ale też nie można sobie zrażać żadnej strony amerykańskiej sceny
powiedziałam
politycznej.
Mocno niepokojące. Panie profesorze.
To ja bardzo krótko, nie do końca rozumiem, szczerze mówiąc, intencje tego wywiadu, przecież Unia Europejska nie jest organizacją obronną. Póki co armii europejskiej nie ma, zresztą moim skromnym zdaniem powstanie takiej armii jest niemożliwe. Ale jest jeszcze potencjalne inne ryzyko. Jeżeli doszłoby do sytuacji, kiedy Unia Europejska miałaby swoje jakieś struktury wojskowe przy jednoczesnym funkcjonowaniu NATO, no to mielibyśmy duże ryzyko dublowania się pewnych funkcji, kryzysu podejmowania decyzji w zakresie obronności. Jesteśmy w NATO, musimy wzmacniać swoją obronność, musimy wzmacniać współpracę w ramach NATO. Natomiast tworzenie takiego równoległego systemu europejskiego, no moim zdaniem, może być przeciwskuteczne w praktyce, więc mówię, nie do końca rozumiem, co właściwie pan premier chciał.
Po pierwsze, ze Stanami Zjednoczonymi.
To już Michał Szczerba i kończymy.
Ja się zgadzam absolutnie z panem premierem, no bo trudno, żebym się nie zgadzał. Natomiast uważam też, że trzeba się przestawić tak mentalnie i musi się Europa i świat przestawić mentalnie z tego czasu pokoju na taki stan zagrożenia wojennego. I ta wojna jest bardzo blisko. Ja jestem też w tym roku przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i ludzie mnie często pytają, czy będzie wojna. I pewnie te rozmowy też są w wielu polskich domach dzisiaj i jutro, szczególnie przy Wielkanocy. To zależy również od nas. Czy się do tego przygotujemy, czy polityka odstraszania będzie skuteczna, czy będziemy się w stanie obronić. I bardzo ważnym elementem jest obrona cywilna. I ten rząd...
Ten rząd
ma projekt ustawy o obronie cywilnej. Każdy obywatel, każda obywatelka muszą wiedzieć, gdzie jest najbliższy schron, muszą wiedzieć, jak udzielać pomocy, jak budować tę odporność społeczną i bardzo się cieszę, że ten projekt prowadzi w ramach rządu minister Kieryński.
Bardzo państwu dziękuję za dyskusję i nadszedł ten moment, kiedy będziemy...
Tak, ja to chciałam pokazać moje wysiłki.
Nadejszła wykopomna chwila.
Pani minister.
Tak, i pani minister nie może...
Ja tylko latki, bo życie musi być słodkie.
Ponieważ ja się ćwiczyłam w motoryce małej.
Przy ozdobie tam oto.
Jako Ministerstwo Edukacji w motoryce małej. Ponieważ chciałam przypomnieć, że te prace domowe zostają. Pani redaktor.
Doceniamy.
Dziękuję za docenienie. Zdaję sobie sprawę, że...
Dziękuję.
ale przy okazji...
Troszkę takie podlizywanie. Tutaj...
O, wie pan co, pan.
Ja bym nawet wziął ten papier.
Musiał pan po prostu. Że...
Ja pozwolę sobie przynajmniej część słodyczy ekipie Radia Tok FM przekazać, która pracuje.
Podlizywanie się to by było, jakby bardzo... narysowała panią redaktor.
Bardzo państwu dziękuję. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Paulina Piechna-Więckiewicz, Nowa Lewica. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Jacek Trela, Polska 2053 droga. Jacek Wilk, Konfederacja.
Ja się przekazuję, ale wspaniale pani redaktor się wygląda i bardzo dobrze pani prowadziła dzisiejszy
koncert.
Wielkie plus dla pani minister za to jajeczko z napisem Tok FM.
Tak, bardzo dziękujemy. Ja zapraszam państwa na mój kanał na YouTubie z komentarzami i analizami politycznymi. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.